Panie i panowie, 8.52, a gdzieś tam na łączach telefonicznych. Halo, halo, dzień dobry, pan Zbigniew Stefani, kłaniam się.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Cieszę się bardzo, bo ostatnim razem słyszeliśmy się gdzieś spod nieba Puszczy Białowieskiej, prawda? I to był początek maja, a dzisiaj, 5 dzień czerwca, prawie miesiąc temu. I o czym będziemy rozmawiać? Zaczniemy chyba od tego, co dzieje się z ewakuacją, rozpoczętą ewakuacją dwóch ostatnich dzikich obozowic nielegalnych imigrantów w Paryżu. Policja francuska likwiduje te obozy w północno-wschodniej części stolicy, w Port de la Chapelle i nad kanałem Saint-Martin. Jak to wygląda dzisiaj, 5 czerwca, w godzinach porannych, drogi panie Zbigniewie?
Obecnie obozy te zostały już ewakuowane. Ewakuacji dokonano wczoraj w godzinach porannych. Zdaje się, iż przebiegła ona bez większych zakłóceń. Wielkie siły policyjne zostały do niej skierowane, ponieważ ponad 1000 policjantów, ale również pracowników miejskich miasta Paryż brało udział w tej ewakuacji, no właśnie dwóch ostatnich dzikich obozowisk w Paryżu. Największe obozowisko tego typu zostało ewakuowane w Paryżu 30 maja bieżącego roku. Wówczas ewakuowano ponad 1000 nielegalnych imigrantów, byli to głównie migranci z Afganistanu, Erytrei, również Syrii. Jednakże tego dnia około 500 imigrantów po prostu opuściło ten obóz przed tą ewakuacją. Można założyć, że znajdują się oni gdzieś w regionie paryskim, czy też w samym mieście Paryż. Jednakże wczoraj ewakuowano około 1000 imigrantów, 1064 to są oficjalne liczby francuskiego MSW. Imigranci ci zostali rozmieszczeni w różnych lokalach właśnie w mieście Paryż. Zostaną oni następnie rozwiezieni w głąb Francji do centrów dla uchodźców. Zdaje się, że połowa z tych, którzy zostali ewakuowani wczoraj, mogą prawnie składać aplikację, podanie o azyl we Francji. Do tego czasu będą oni przebywali w ośrodkach dla uchodźców. Była to 37. operacja policyjna tego typu w Paryżu od ewakuacji dżungli z Calais. Warto również dodać, że nielegalne składy, nielegalne obozowiska migrantów znajdują się również w Marsylii. Mają one zostać również ewakuowane w najbliższym czasie, albowiem państwo francuskie nie akceptuje, czy też próbuje nie dopuścić do otworzenia się dzikich obozowisk nielegalnych imigrantów na swoim terytorium, co jest niezwykle trudne, ponieważ operacja ewakuacyjna takiego obozowiska wiąże się z tym, że kolejne obozowisko powstanie gdzieś indziej. Będzie trzeba je również ewakuować, tak więc jest to swojego rodzaju wyścig. Czy imigranci szybciej zbudują nowe obozowisko, czy też policja te obozowiska szybciej zlikwiduje? Kto ten wyścig jest w stanie wygrać? Nad Sekwaną zaostrzono prawo imigracyjne, tutaj skrócono okres oczekiwania na odpowiedź dotyczący azylu. W przypadku odpowiedzi odmownej aplikant ma zaledwie 15 dni, aby się odwołać, tak więc skrócona procedura, jednakże nad Sekwaną prawo imigracyjne jest nadal przedmiotem debaty i z pewnością będzie ono jeszcze ewoluowało na podstawie doświadczeń empirycznych, które będą związane z tymi doświadczeniami związanymi choćby z ewakuacjami dzikich obozowisk.
Zbigniew Stefani, komentator polskich mediów we Francji, komentator Radia Wnet, naszym gościem na niespełna 4 minuty przed godziną 9. Przypomnę, dzisiaj poranek Wnet, wtorkową porą, 5 dzień czerwca roku pańskiego 2018. Paweł przy konsolecie uśmiecha się do mnie, bo wie, że zadam jeszcze przynajmniej dwa pytania panu Zbigniewowi Stefanikowi. Pierwsze pytanie, patrząc na to, co dzieje się chociażby w mediach niemieckich, które mówią już wprost, że kwestie zasiłków dla imigrantów są workiem bez dna, że tak naprawdę imigranci nie chcą się asymilować, nie chcą poszukiwać pracy, nie chcą się uczyć języka niemieckiego. Czy do podobnych komentarzy zaczyna nieśmiało dochodzić w mediach francuskich, panie Zbigniewie?
Otóż dochodzą komentarze do mediów francuskich właśnie w podobnym tonie, jednakże troszkę bardziej łagodne, że jest problem z imigracją. Jednakże Francja, proszę pamiętać, nie doznała takiej potężnej fali imigracyjnej w ostatnich latach. Ta fala poszła głównie w stronę Niemiec, również poszła w stronę Włoch, tak więc Francuzi nie mieli jakby do czynienia z tą falą. Mówię o tej fali z roku 2015 i 2016. Jednakże Francja musi zmagać się z falą nielegalnych imigrantów, którzy chcą przedostać się do Wielkiej Brytanii właśnie przez terytorium Francji. I tak więc w taki to sposób spowodowało dość duże poruszenie nad Sekwaną wypowiedź ministra spraw wewnętrznych pana Gérard Collomb. Pan Gérard Collomb, odpowiadając na pytania parlamentarzystów 30 maja roku bieżącego, powiedział, że nielegalni imigranci przy wyborze kraju docelowego praktykują tak zwane benchmarki. To oznacza, że właściwie porównują ofertę tak naprawdę poszczególnych krajów Europy Zachodniej pod względem socjału, no i skuteczności, efektywności prawa imigracyjnego, co, jak już wspomniałem, wywołało dość duże poruszenie. Jednak warto zastanowić się, czy pan minister no nie miał w tej kwestii dużo racji.
Zbigniew Stefanik, moim państwa gościem. Na koniec jeszcze takie jedno krótkie pytanie. Czy odnotowano w mediach francuskich, panie Zbigniewie, fakt, że jak gdyby kolejny kraj w Unii Europejskiej staje się zdecydowanie antyimigrancki i zachowawczy pod kątem zastępów imigrantów z Afryki czy Azji? Mówię o ostatnich wynikach wyborów w Słowenii.
Owszem, odnotowano to, warto również to odnieść jakby do sytuacji we Włoszech, gdzie powstał nowy rząd, również nastawiony w sposób nieco bardziej usztywniony, jeśli chodzi o nielegalną imigrację. Jednakże te stanowiska są tożsame ze stanowiskiem obecnych władz francuskich. Otóż Emmanuel Macron również nie patrzy przychylnie na tak zwaną metodę relokacji wdrażaną przez Komisję Europejską w Unii Europejskiej. Emmanuel Macron prowadzi tak zwaną politykę afrykańską. Polityka ma na celu wspieranie tamtych obywateli tamtych państw, ale w ich państwach pochodzenia. Emmanuel Macron wspomniał już wielokrotnie, że być może ta metoda relokacji jest metodą na jakiś czas, jednakże nie jest to ta metoda, która ma być metodą kluczową w walce z nielegalną emigracją. Tak więc jeśli chodzi o stanowisko tutaj w tych kwestiach, to właściwie władze francuskie no, absolutnie zgadzają się z tym, że należy z nielegalną emigracją walczyć, co zresztą świadczy prawo imigracyjne, które zostało przyjęte nad Sekwaną w ostatnim czasie. Jednakże retoryka ta w mediach jeszcze nie ewoluowała, albowiem zdaje się, że władze francuskie niekoniecznie dostosowują swój przekaz medialny do realnych działań. A te realne działania są podejmowane. Przypomnę tylko ewakuacja dżungli Calais, duży wysiłek na rzecz ewakuacji dzikich obozowisk i składów nielegalnych imigrantów, zaostrzenie prawa imigracyjnego. Emmanuel Macron z pewnością nie jest zwolennikiem metody relokacji Komisji Europejskiej, czego daje wiele dowodów.
A mówił te słowa pan Zbigniew Stefanik, nasz komentator polskich mediów, w szczególności Radia Wnet we Francji. Dziękuję pięknie, kłaniam się, pozdrawiam. Panie i panowie, ni stąd, ni zowąd, 35 sekund temu minęła godzina 9, słuchacie Poranka Wnet i teraz Paweł wypuści nasz dżingiel. Radio Poranku, Radio Poranku, Radio Poranku, Radio Wnet. Panie i panowie, minuta po godzinie 9, zagramy chyba ten dżingiel, prawda, że trzecia godzina programu? Drogi Pawle, prosimy.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka.
Paweł przy konsolecie, dwójka moich wydawców. A, pan poseł Paweł Grabowski, dzień dobry. Zanim porozmawiamy sobie o dawnych czasach sprzed roku 2015, to najpierw przeniesiemy się do Torunia, formacja Half-Light. Mówicie często, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, że nie gramy muzyki. Jak to nie gramy muzyki? To my od 6 lat mówimy o tym, że trzeba mieć przynajmniej 50% więcej polskiej muzyki na playlistach w polskich rozgłośniach radiowych i byliśmy szybsi od posła Leroya. Ale to tak na marginesie, bo do tego tematu powrócę w rozmowie z panem Pawłem Grabowskim. Formacja Half-Light, Krzysztof Janiszewski przy mikrofonie, Piotr Skrzypczyk i Krzysztof Marciniak. Odchłań albo bal? To był przebój, posłuchajcie. No ja bym powiedział jak świętej pamięci Bogdan Smoleń. A dlaczego bez kozery nie 500 tysięcy na przykład? I wtedy mielibyśmy z górki, bo mam nadzieję, że również posłowie Kukiz 15 będą nas wspierać w tej wielkiej drodze ku niepodległości eterowej i dwóm częstotliwościom w Warszawie i w Krakowie. Poseł Paweł Grabowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
No i co, w Radio Wnet zasługuje, by mieć eter?
Absolutnie tak z tego względu, że...
Właśnie dlaczego? To jest ciekawe.
No właśnie, to jest dlatego, że ja kojarzę Radio Wnet jako takie miejsce, w którym można przede wszystkim spokojnie się wypowiedzieć, gdzie są niebanalne pytania i nie jest to żadna wazelina, bo tematy, które są poruszone w Radiu Wnet są o tyle... One są na tyle poważne, że są niszowe. Mainstream żyje, wiecie państwo, takimi przyziemnymi sprawami, ogólnikami. Ja ostatnio miałem bardzo ciekawą dyskusję na temat kwartalników politycznych, czy miesięczników politycznych, które w Polsce są wydawane.
Kto się w ogóle czyta, panie pośle?
O właśnie, to jest dobre pytanie. To one mają nakłady po kilka tysięcy sztuk w zestawieniu z dziennikami idącymi w setki tysięcy, w setki tysięcy i tygodnikami idącymi w dziesiątki tysięcy. I teraz tak, no im częstsza albo im szybsza jest wymiana informacji, tym one są niestety coraz bardziej banalne. Skupiamy się na rzeczach takich już naprawdę bardzo przyziemnych, które powiedzmy sobie szczerze nie mają większego znaczenia dla po pierwsze życia czytelników, po drugie często nawet nie mają większego znaczenia dla funkcjonowania państwa. Bo proszę zauważyć, poważne zmiany, poważne reformy, które, bo jednak toczą się cały czas różne reformy w Polsce, to jest 2-3 dni i informacja medialna znika. Natomiast gdyby się miała odbywać poważna debata, na przykład na łamach tygodników albo miesięczników, wówczas ta debata nie trwałaby 3 czy 4 dni, tylko faktycznie by to trwało dłużej, a to spowodowałoby, że mogłoby więcej myśli krytycznych się pojawić, mogłoby dojść do korekty pewnych, pewnego punktu widzenia albo pewnych korekt, które dzisiaj one występują jako korekty następcze, czyli naprawianie tego, co się chciało zrobić dobrze, ale nie wyszło. Więc taka konstatacja jest, że...
Ma pan poseł ostatni numer Kuriera Wnet?
Majowy mam.
Majowy, no to piąteczka dla mnie i proszę bardzo, dziękuję. Tutaj walczymy, a eter, piąteczka później. A,
tak mówię, nie,
bo zakończyć. Tam też mam artykuł o Konstytucji, więc jeżeli pan poseł łaskawie, poseł Paweł Grabowski, Ruch Kukiz 15, moim państwa gościem, Gazeta Przekazana, tam jest artykuł Jana Kowalskiego o tym, jak powinna wyglądać w oczach obywateli, wolnych obywateli Konstytucja. Będziemy wdzięczni za pana głos.
No to jest właśnie dość istotne, bo sam Kurier Wnet, jego forma, czyli artykuły, które nie są przesycone obrazkami. To jest też ta miła odmiana. To jest stary typ gazety. W tym sensie stary, że można faktycznie siąść i ona wymaga od czytelnika, żeby poświęcić artykułowi kilka minut. Że to nie jest tylko, żeby rzucić okiem, czy ktoś gdzieś tam, nie wiem, biegał goły po plaży, czy nie, albo czy ktoś sobie kupił nowy samochód. No na Boga, jakie to ma znaczenie dla pana, panie redaktorze, czy dla mnie, czy dla państwa, którzy nas słuchają, że człowiek X albo pani Y kupiła sobie jakiś samochód koloru Z. No, to nie ma znaczenia.
Żadnego, zwłaszcza, że nie mam prawa jazdy, więc
Prowadźmy, ja bym chciał bardzo, żebyśmy prowadzili taką poważną debatę i samo to, że Radio Wnet. Proszę zauważyć też na przykład na YouTubie, ile wyświetleń mają poszczególne audycje Radia Wnet.
To no są mamy więcej niż publiczne radio.
No właśnie. I to są naprawdę niezłe wyniki. To pokazuje przede wszystkim, i to cieszy, że jest zapotrzebowanie na taką poważną, czasem troszkę poważniejszą, a czasem zupełnie poważną debatę prowadzoną na spokojnie. I to właśnie uzasadnia, żeby Radio Wnet było dostępne również w eterze, bo naprawdę, tak jak ja rozmawiam z moimi znajomymi, to następuje też pewnego rodzaju odwrót od stacji disco-polowych albo takich, które grają informacyjne disco-polowe.
Dlatego walczymy o polską muzykę. Natomiast jeszcze ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do tych do tego śmietnikowego zawrotu głowy w całej Polsce, że aż minister środowiska i premier Mateusz Morawiecki wypowiadali się w ubiegłym tygodniu na ten temat. To czy spotkał pan gdzieś w kuluarach sejmowych posłów czytających Kurier Wnet? Szczerze.
Nie, nie spotkałem, ale to chyba właśnie przez formę, bo to jest duża gazeta.
Jak ja myślę, że poza Paweł Kukizem, bo Paweł Kukiz na pewno czyta Kurier Wnet, mam taką
nadzieję. Kiedyś jak byłem u państwa, bo zawsze jak jestem, to sobie podbieram taki jeden kurier i mówię, kiedyś pamiętam, zawiozłem, bo przeczytałem, tam właśnie było dużo na temat Konstytucji, ja mówię, Paweł zobacz, jaka fajna gazeta. Mówi, znam. Czyli
no tak, Paweł Kukiz zna wszystko. Panie i panowie, 11 minut po godzinie 9, poseł Paweł Grabowski, Ruch Kukiz 15, moim państwa gościem. No No właśnie, a śmietnikowy zawrót głowy. Panie pośle, czy trzeba czekać dość długo, i mówię tutaj o poprzedniej koalicji PO-PSL, jak również o nowej władzy, dobrej zmianie, aby dostrzec problem, o którym również, z tego co pamiętam, w Radiu Wnet informowaliśmy, że przez nasze granice, szczególnie południową i granicę zachodnią, napływa gigantyczna ilość śmieci, w tym także śmieci toksycznych, szczególnie mówię tutaj o Trójkącie, Jelenia Góra, Zgorzelec, Wrocław i tak dalej, i tak dalej. Czy musi się wydarzyć przysłowiowy, biblijny Armagedon, aby ci, którzy rządzą Rzeczpospolitą, dostrzegli ten problem? Dość przypomnieć, że 16 zastępów Straży Pożarnej brało udział przedwczoraj, w niedzielę, w gaszeniu pożaru hałdy śmieci na składowisku w Studziankach. Istniało zagrożenie, że ogień przeniesie się na pobliski las. W poniedziałek rano ogień był już co prawda opanowany, ale trwa dogaszanie wysypiska do dzisiaj. W ubiegłym tygodniu między innymi Zgierz i kilka innych miejscowości. No zatrważające, nie możemy sobie z tym poradzić. Czy mamy być w Unii Europejskiej śmietnikiem tych odpadów? Natomiast samorządowcy nie umieją sobie z tym poradzić, czy po prostu jesteśmy na tyle słabi, aby w sposób prawidłowy ocenić tych, którzy mówią, że będą te odpady recyklingować, jak się mówi z angielskiego, panie pośle.
Pan zadał pytanie, czy mamy być śmietnikiem Unii Europejskiej. Ja niestety nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że jesteśmy śmietnikiem nie tylko Unii Europejskiej, ale i zaczynamy być światowym śmietnikiem. Ostatnio kolosalny wzrost dynamiki ilości śmieci przewożonych do Polski ma między innymi związek z tym, że Chiny powiedziały, że dość, już my nie chcemy być tym śmietnikiem świata. Wcześniej Chińczycy przyjmowali, co się dało, albo to spalali, korzystając z tego, że tam normy powiedzmy, to są kwestie względne ochrony środowiska w Chinach. Ale Chińczycy się zorientowali, że chyba nie opłaca im się już, że tak powiem, ten recykling śmieci. Więc co postanowiono? Co postanowiły te grupy różne? No często to są po prostu mafie, które zajmują się tym tak zwanym recyklingiem. Oczywiście dla jasności, bo to też muszę od razu wyjaśnić, to nie jest tak, że wszyscy, którzy się zajmują śmieciami, to działają gdzieś w cieniu prawa. Nie, jest cała masa firm, które zupełnie, które tracą na tym, że dzisiaj dzieją się takie rzeczy na kilku czy kilkunastu wysypiskach śmieci w Polsce. Ale żeby zdiagnozować cały problem. Problem polega na tym, bo ja pamiętam to ponad rok temu w moim rodzinnym brzegu na Opolszczyźnie była sytuacja, w której odnaleziono składowisko chemikaliów, płynów niewiadomego pochodzenia, nieopisanych, które o zgrozo ktoś na prywatnej oczywiście działce nieruchomości przetrzymywał, ale to było na wyspie, która jest na Odrze. Ja tylko tym Państwu, którzy nie orientują się do końca, gdzie jest brzeg albo który to brzeg, bo Wrocław ma dwa brzegi.
Tak.
Jeden to jest brzeg zwykły, czyli zwany przez wrocławian opolskim i z niego ja jestem, a drugi to jest brzeg dolny. I brzeg opolski jest 40 km przed Wrocławiem, a brzeg dolny kilkanaście kilometrów za Wrocławiem. Co jest istotne, kiedy odnaleziono u nas ten skład chemikaliów, no to naprawdę to był wielki strach, że to albo wybuchnie, albo dojdzie do jakiegoś samozapłonu, albo że to po prostu wpłynie do Odry w jakikolwiek sposób. I proszę sobie wyobrazić, że kilka ton chemikaliów dostałoby się do Odry i wpłynęło do Wrocławia. Mhm. No to jest katastrofa. To jest sytuacja, która by mogła wprowadzić naprawdę faktyczny już Armagedon, ten, który znamy z najbardziej katastroficznych amerykańskich filmów. Do tego na szczęście nie doszło. Ale ta sytuacja...
Wyczyszczono tą wysepkę.
Zabezpieczono tak, ale nie można było tego ruszyć, bo pojawiło się pytanie, kto ma zapłacić za utylizację tego. Tam pierwotnie koszty szacowano na kilka milionów złotych. Później się okazało, że to jednak nie było aż tak niebezpieczne.
I pójdzie w dziesiątki milionów.
Nie, tam finalnie to kosztowało tam kilkaset tysięcy, czy nie były to aż takie horrendalne kwoty. Zresztą później jeszcze odnaleziono dwa czy trzy inne tego typu składy.
Ale sprawdzono, że na przykład zutylizowano to w sposób prawidłowy, tak, i nie kolejna firma krzak, bo to jest ważne.
Panie redaktorze, pytanie było, kto ma to zutylizować? Kto ma ponieść koszt? Miasto? Właściciel nieruchomości, na której ujawniono te chemikalia, prokuratura ewentualnie jako dowód w sprawie, który, no okej, zbadano, co to jest w sprawie i wówczas następuje utylizacja. No i pytanie jest takie właśnie, kto ma za to płacić? I odpowiedź Kukiz 15 jest bardzo prosta. Albo przedsiębiorca, albo ubezpieczyciel. A dzisiaj sytuacja jest taka, króciutko, zakładajmy, że mam jakąś fabrykę, która produkuje coś. I efektem ubocznym tej produkcji są śmieci. Powiedzmy niebezpieczne. Więc co ja robię? Zastanawiam się, w jaki sposób tych śmieci się pozbyć, no bo też nie będę ich gromadzić.
Najlepiej za darmo.
Najlepiej tanio albo za darmo. Więc jest, i teraz tak, na przykład w Niemczech, żeby się tego pozbyć, to musiałbym zapłacić 100 tysięcy euro. I przyjeżdża do mnie jakiś tak zwany przedsiębiorca, właściciel spółki w Polsce, której prezesem jest prawdopodobnie jeden z bezdomnych, który gdzieś tutaj wokół dworca centralnego się kręci. I on mówi, słuchaj, nie 100 tysięcy euro, tylko dasz mi 10 tysięcy euro i będzie sprawa załatwiona. No to ten niemiecki przedsiębiorca, niemiecki czy każdy inny, mówi, dobra, w porządku, ale jest legalnie? Tak, jest legalnie wszystko. I teraz tak, śmieci trafiają do Polski, na nielegalne często składowisko, a czasem nawet ilegalne, ale one nie podlegają recyklingowi. Czyli ten niemiecki przedsiębiorca, czy francuski, czy jakikolwiek inny, pozbywa się przede wszystkim nie tylko śmieci, ale również pozbywa się odpowiedzialności za te śmieci. A później ten polski przedsiębiorca, czy powiedzmy bandyta, krótko mówiąc, ekologiczny, właśnie, to jest też ciekawe, dlaczego organizacje ekologów tutaj się nie wypowiadają tak na przykład mocno, jak w przypadku obrony.
Rozmawiałem z dwoma moimi kolegami, którzy są po tamtej stronie mocy i twierdzą, że nie ma tam żadnej medialności ani żadnego zysku.
O, no interesujące, właśnie. Pieniędzy tam nie ma, no tak. A może właśnie są?
A może są,
a
tylko
może
nie
są,
chcę.
Tylko, że trzeba milczeć.
Ale to nie jest takie spektakularne, jak na przykład no, minister Szyszko puszcza Białowieska i tego typu historie.
No zwłaszcza, wie pan, ja powiem tak, ja szczerze nigdy kornika na oczy nie widziałem. Jestem w stanie wyobrazić sobie kornika, który chodzi w drzewie.
Można u nas na naszym kanale YouTube'owym obejrzeć z lipca ubiegłego roku, panie pośle.
I proszę zobaczyć, i to jest medialne, że kornik sobie w drzewie drąży swój kanał, ale to, że wysypisko śmieci płonie i są kilkunastokilometrowe słupy dymu toksycznego, które mogą zabić ludzi albo spowodować nieodwracalne zmiany w zdrowiu, jak się będzie tam
ale panie pasie na Boga, w dużym, średniej wielkości mieście, w województwie łódzkim pod tytułem Zgierz, w środku miasta płonie wysypisko śmieci w jakimś budyneczku i obok
i
jakiegoś budyneczku.
To nie ma problemu dla ekologów. No. No pięknie, pięknie. Bardzo wobec tego są nam potrzebne takie organizacje, ale jeszcze tylko dokończę kwestię
bardzo.
Tego
proszę.
Procederu.
Paweł teraz... Grabowski, poseł Kukiz 15, naszym gościem.
Czyli przedsiębiorca, który produkuje śmieci, sprzedając je, pozbywa się odpowiedzialności za nie. Dlatego co my proponujemy? Ja taką miałem koncepcję, żeby była jednak ta odpowiedzialność przedsiębiorcy produkującego śmieci do momentu, kiedy on dostanie informację o tym, że te śmieci zostały zutylizowane. Czyli nie na takiej zasadzie, że się pozbywam do jakiegoś polskiego tak zwanego biznesmena, który to spali, tylko że będzie odpowiedzialność tego, który to produkuje, że dopiero w momencie, kiedy ten polski recykler przedstawi zaświadczenie, okej, zostało to poddane recyklingowi w legalnej spalarni czy innym zakładzie, który się zajmuje recyklingiem, wtedy jest to zrobione legalnie, jest to zrobione bezpiecznie i, że tak powiem, znosi się odpowiedzialność. Z drugiej strony, żeby się oczywiście zabezpieczyć, no bo można by od razu powiedzieć, że wobec tego nikt nie będzie polskim firmom przekazywał tych śmieci pod takimi ciężkimi warunkami. No i tutaj mogą przyjść z pomocą firmy ubezpieczeniowe, które przecież ubezpieczają. Ja jako radca prawny jestem też ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Tak.
I w tej sytuacji jakoś jako radcowie nasza izba, akurat moja wrocławska, płaci składkę za to między innymi, że gdybym ja popełnił błąd czy inny radca prawny, to wówczas klient dostanie odszkodowanie. I tak samo tutaj, gdyby doszło do spalenia tych śmieci czy konieczności ich utylizacji, wówczas ubezpieczyciel będzie ponosił tą odpowiedzialność i dochodził tych środków od przedsiębiorcy. Bardzo proste rozwiązania i zastanawiam się, dlaczego one jeszcze nie zostały wprowadzone.
No mamy nadzieję, że zostanie to wprowadzone po ostrej wypowiedzi prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i również wypowiedzi nowego ministra środowiska. Paweł Grabowski, moim państwa gościem. Panie pośle, panie Pawle, powrócę jeszcze do dosyć bulwersującego zdarzenia, które wydarzyło się i gdzieś tam media głównego nurtu i te komercyjne, i te publiczne gdzieś nad tym przechodzą do porządku dziennego. Czy znał pan brata posła Chruszcza?
Tak, tak. Znałem, miałem okazję poznać Pawła. Kilkukrotnie spotkaliśmy się, ponieważ no niejako razem żeśmy współtworzyli projekt Endecja. I tak się złożyło, że ja byłem pełnomocnikiem na województwo opolskie, Paweł był pełnomocnikiem na województwo dolnośląskie. No ja mam biuro też we Wrocławiu, więc czasem spotykaliśmy się w tym biurze, ponieważ
czy wierzy pan śmierć
było...
samobójczą radnego, dosyć młodego, z tak zwanym zachówkiem już rodzinnym,
nie,
z planami na przyszłość?
Nie, absolutnie nie wierzę tutaj w samobójstwo, ponieważ... mi ciężko w ogóle mówić w czasie przeszłym, ponieważ Paweł no, był na tyle aktywną osobą, mm-hmm. tak jak miałem okazję z nim kilka razy rozmawiać, że widziałem po prostu, to jest
niektórzy mówili,
energii.
Że to Paweł Chrusz powinien być posłem Kukiz 15, a nie jego brat.
A to już wie pan, to tego
to nie tak wiem. Jak mówią znajomi, bo przecież też
tego nie wiem.
Znałem.
W każdym razie wulkan energii, wulkan pomysłów, człowiek bardzo ogarnięty, ale przede wszystkim bardzo mocno działający na rzecz społeczności tak. lokalnej.
I człowiek, który też walczył z mafią śmieciową. Pamiętam jego wypowiedzi, kiedy badał po prostu pewne historie, że w glebie to tu, to tam, na Dolnośląskim jest za dużo rtęci, jest za dużo arsenu i zadawał dużo pytań, które nastręczały sporo problemów i kłopotów.
Jeżeli chodzi o jego działalność, taką powiedział, merytoryczną, to tutaj przyznam się szczerze, się nie orientuję. Natomiast ja byłem zorientowany w jego działalności politycznej o tyle, o ile mieliśmy plany po prostu... Czy to jeszcze pierwotnie, kiedy żeśmy współpracowali w ramach Endecji, żeby razem iść do samorządu, razem współtworzyć pewien taki no, front, który by w jakiś sposób przejął albo przejął władzę w samorządzie, albo żeby po prostu mieć większą kontrolę nad tym, co się w samorządzie dzieje. No okazuje się, że on faktycznie człowiek bezkompromisowy, bardzo prawy. To trzeba powiedzieć w każdym odczuciu, czy każdym znaczeniu tego słowa człowiek prawy. No i cóż, no i dzisiaj nie żyje. I prawdę mówiąc, ja jestem tym zbity, rozbity.
Czy coś się dzieje wokół tej sprawy? Bo tak, ginie radny, ginie bardzo aktywny działacz na rzecz województwa dolnośląskiego, znany, medialny, aktywny. Czy coś się dzieje, jeżeli chodzi o tak zwane czynniki oficjalne? Nie wiem, przygląda się prokuratura, być może Ministerstwo Sprawiedliwości, tego typu historii. Jak to wygląda, panie pośle?
Powiem tak... Pierwotnie zaplanowana, ponieważ Pawła ciało znaleziono w czwartek w Boże Ciało i pierwotnie była zaplanowana sekcja zwłok na poniedziałek. Natomiast ona została przesunięta na piątek. Wiem, że tam po prostu no, zwracano uwagę, że nie ma na co czekać, tak? Zresztą jakie jest uzasadnienie? Tak. To, że jest weekend długi, to się nie będzie sekcji zwłok robić, takie osoby zresztą. Sekcji zwłok bardzo ważnych, która mogła wiele wnieść do tej sprawy, więc z tego co wiem, sekcja została wykonana w piątek, więc to wskazywało, że jednak faktycznie tutaj jest... No nie wiem, no, czy kontrola, czy nadzór nad tą sprawą, bo powiem tak, no, konieczny jest nadzór, no to ginie osoba, umiera osoba, która naprawdę, proszę zauważyć tam też w informacjach medialnych.
Paweł Chrusz miał 42 lata.
42 lata to jest jedno, ale że też to z informacji medialnych, bo mówię, ja ostatnio raz z Pawłem, to się w zeszłym roku chyba widziałem i że był umówiony z jakimś agentem CBA czy ABW w sprawie właśnie no, jakichś takich, no już pewnie jakiejś grubszej afery. Więc mam nadzieję, że również tutaj i te służby, przede wszystkim ABW się zainteresuje, jak to jest, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, no to był radny, który faktycznie był aktywny, bardzo aktywny, bezkompromisowy. To też trzeba przyznać, że absolutna bezkompromisowość w jego działaniu.
Typowy państwowiec, jak oni mówią, koledzy i znajomi.
No tak.
Poseł Paweł Grabowski, moim państwa gościem, za chwilę muzyczny, smakowity fragment, a potem legendarny Adam Słomka i będziemy wspominać 4 dzień czerwca roku pańskiego i 1989, ale przede wszystkim 1992. Ostatnie pytanie, panie pośle, kto będzie kandydatem Kukiz 15 albo waszej wolnościowej koalicji na przykład w Opolu?
O, myślałem, że pan będzie pytał o Warszawę, bo wszyscy pytają o Warszawę. Bo
nie, ja pytam o Opole. My jesteśmy zaprzyjaźnieni z każdym regionem podczas naszych wakacyjnych powrotów do źródeł, więc również o Polszczyznę na naszej mapie i celowniku.
Jeśli chodzi o Polszczyznę, sytuacja wygląda tak. Trwają w tym momencie, właściwie one się już są, zmierzają ku końcowi rozmowy na temat koalicji do Rady Miasta. I w zależności od tego, jak się potoczą te rozmowy, jak się one sfinalizują, tak się wykrystalizuje też kandydat do Rady Miasta Opole. No co za tym idzie, ja jestem pełnomocnikiem, tak mi się złożyło, w spadku dostałem cały Dolny Śląsk po trzech posłach Winnickim, Morawieckim.
Wiemy, dlatego pytamy.
Więc to naprawdę, drodzy państwo, mam jeżdżenia. W każdym razie, jeżeli chodzi o Opole, to tutaj jesteśmy już przy finiszu, jeżeli chodzi o Radę Miasta. Sejmik również ogarniamy, że tak powiem, ponieważ to jest istotne, na Opolszczyźnie mamy szansę wprowadzić kilku, nie mówię o jakichś tam, no to jest dwóch, może trzech, ja tak to myślę, może czterech, jak nam zawieje dobrze, a zobaczymy, jak będzie wiało radnych sejmikowych, więc w takiej sytuacji faktycznie no, trzeba poważnie do tego podejść, natomiast no, powiem tak, ktokolwiek by to nie był, i to nie chodzi tylko o Opole, bo my, Opolszczyzna to jest też kilkanaście, nie, to jest 10 miast powiatowych, do tego jeszcze dochodzą miasta różne powiatowe, to właśnie kilkanaście miast powiatowych z Dolnego Śląska. Ja jeżdżę po tych powiatach, spotykam się z naszymi działaczami albo z samorządowcami, już, którzy dzisiaj są samorządowcami, albo którzy chcą być samorządowcami. Deklaruję im pełne wsparcie moje w takim sensie, że po prostu jestem gotów jeździć po tych miastach, odwiedzać je, podnosić ważne lokalne tematy, po to, by faktycznie no, pomagać, dać szansę, tak samo jak ja dostałem szansę wejścia do ruchu i działania na jego rzecz, na rzecz realizacji pewnych postulatów. Tak teraz wiem, że jesteśmy w tym okresie wyborczym przed wyborami samorządowymi. To jest ta istota i fundament mojej działalności, więc będę jeździł, rozmawiał o sprawach lokalnych, a po wyborach samorządowych pewnie powrócimy do kwestii fundamentalnych, systemowych, bo wciąż jeszcze wiele
przed nami. Panie i panowie, z prawdziwą przyjemnością Paweł Grabowski, z którym się znałem, to stamtąd, jeszcze sprzed roku 2014 i tak dalej. A to były czasy, ale cóż, różnie w Maker, stwórca, jak mówią Irlandczycy na Pana Boga, w Maker plecie te perypetie i te zawiłości losu. Panie Pawle, prezes nasz miłościwie panujący, Krzysztof Skowroński, jest na pokładzie, więc może mała kawka i być może pod kątem trasy Radia Wnet wakacyjnej coś pan poseł podpowie prezesowi Skowrońskiemu.
Myślę, że prezes słyszał mój wstęp. Ja naprawdę lubię do państwa przychodzić, więc to jest zawsze miłe, kiedy jest zaproszenie. Natomiast przywitałem się już przed wejściem, to muszę powiedzieć. A czy będzie kawka po... Nie wiem, czy moje serce to wytrzyma.
No to może herbatka ziołowa. Jesteśmy na to przygotowani i na pewno mój wydawca wesprze pana. Paweł Grabowski, przy okazji pozdrowić proszę Głogówek. To jest takie miłe miejsce na mapie.
Oberglogau. Tak, wiem, ja byłem tam ostatnio. Akurat to muszę też dodać. No,
proszę.
Droga z Nysy, która właśnie przez Głogówek wjedzie do Głubczyc, jest jedną z najpiękniejszych dróg w Polsce, bo są to pagórkowate tereny. A drodzy państwo, naprawdę zachęcam. Ja wiem, że może z Warszawy...
Trochę jest płasko, ale fajnie.
Tak, ale trochę jest nudy, jak się jedzie przez centralną Polskę, ale to szybko przejedziecie, a później Nysa, Głogówek, Głubczyce, zwłaszcza w maju, kiedy kwitnie rzepak. No, raj.
Zachęca Paweł Grabowski. Być może coś się urodzi z rozmowy Pawła Grabowskiego, posła Kukiz 15 z Krzysztofem Skowrońskim. Dziękuję pięknie.
Dzięki wielkie.
Uścisk dzwoni dla Pawła Grabowskiego, który jest zawsze mile widziany w naszym studiu. Panie i panowie, 29 minut po godzinie 9. Legendę przepraszam, bo za niespełna 3 minuty Adam Słonka, przewodniczący KPN Niezłomni. I już drże cały, bo to w końcu legendarna postać naszej najnowszej historii, chyba jedna z najbardziej niedocenionych, ale zanim to nastąpi, informacja Coldplay, może z albumu nie tak dobrego jak X and Y, może nie tak dobrego jak Viva La Vida, czy chociażby debiut Parachutes, natomiast nagranie Birds z ostatniej płyty jest chyba najlepsze i o 9.29 w poranku wtorkowym Radia Wnet właśnie Coldplay, Chris Martin.